Wyłącznym sponsorem magazynu żużlowego jest ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, lider na polskim rynku mięsa wołowego.
Hodowco, chcesz dobrze sprzedać bydło? Handluj z Biernackim. ZPM Biernacki, lider na polskim rynku wołowiny. Skup bydła z rzetelnym rozliczeniem według klas WBC. Płatność natychmiastowa, konkurencyjne ceny, odbiór własnym transportem. ZPM Biernacki, Golina koło Jarocina, ulica Dworcowa. Telefon 62 747 09 30.
Reklama.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18.15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Dobry wieczór, witamy w naszym poniedziałkowym magazynie żużlowym. Można powiedzieć, że sport żużlowy to taki bardzo rodzinny sport, bo tydzień temu gościliśmy duet braci Pawlickich, Przemka i Piotra. Dziś też rodzinny duet braci Balińskich, starszy Darek Baliński. Witamy serdecznie. I młodszy Damian Baliński, ale to bracia. Jest jeszcze oczywiście z żużlową przeszłością syn Darka, też Damian Baliński. To też można powiedzieć wskazuje na bardzo, bardzo rodzinny sport. Jeżeli chodzi o Damiana, to sylwetkę Damiana, jego karierę żużlową wszyscy praktycznie znają. No, Darkowi już troszkę lat stuknęło, chociaż jesteśmy rówieśnikami akurat jeżeli chodzi o wiek, ale od zakończenia kariery trochę lat minęło. Może warto zatem, aby na początek sylwetką naszego gościa, starszego z braci Balińskich, przypomniał leszczynianin, autor wielu żużlowych książek, Wiesław Dobruszek.
Darek trafił do żużla, do Unii Leszno w bardzo dobrym okresie. To był okres wielkich sukcesów Unii Leszno. Był takim łącznikiem pokoleń, gdzie już jeździli jako w pierwszej drużynie prowadzący para Kazio Adamczak, Mariusz Koniecki, Bernard Jądry. I wchodziło to nowe pokolenie. I Darek właśnie jest jednym z tych pierwszych, że potem przyszedł Krakowski, Zenek Kasprzak, nie mówię o drugim Balińskim i tym pokoleniu Mikołajcia Skórnickiego. Darek był bardzo wysportowanym zawodnikiem, żużlowcem, bo przedtem uprawiał gimnastykę sportową pod kierunkiem m.in. Jarosława Osowskiego i był bardzo wysportowany, więc kontuzje raczej go omijały, bo potrafił się na torze tak zrolować przy jakimś wypadku, że nic mu się nie stało, trzepał się, wstawał. A sukcesy, no, drużynowe jakby wymienić, gdyby nie ten feralny mecz w Rzeszowie, to miałby 4 tytuły mistrza Polski, ale ten w 84 odebrano Unii, a wygrywał ligę z kolegami w latach 87-89, ten taki hat-trick dla Unii Leszno drużynowy. Był też brązowym medalistą dwukrotnie. W Lesznie pojechał w finale indywidualnym mistrzostw Polski bardzo dobrze, tym dwudniowym. Zajął 7 miejsce. Świetnie radził sobie w finałach młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski, zdobywając brązowy medal w 1985 roku w Lublinie, a rok później w Toruniu 4 miejsce. Za każdym razem zdobywał 11 punktów. Zawsze trochę brakło do tego złotego medalu. Był finalistą srebrnego kasku. Ma złoty i srebrny medal z mistrzostw Polski par klubowych seniorów, brązowy z par młodzieżowych, srebrny z młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski. Jeździł nie tylko w Unii Leszno, bo w jeden sezon przejeździł wsparcie Wrocław, tam były wtedy dwa zespoły, jeździł w jednym i w drugim i w pierwszej lidze i w ówczesnej drugiej. Był zawodnikiem tej efemerydy, jak to był Polonez Poznań i był jednym z liderów tego zespołu wtedy. Wrócił do Leszna na okres, no, taki trudny, 93 wrócił do 96 roku, to Unia wtedy tak balansowała na granicy pierwszej i drugiej ligi. Zakończył karierę jako zawodnik Wandy Kraków w 98 roku. Myślę, że postać Darka Balińskiego, ci, którzy pamiętają z toru, to wiedzą, że potrafił na torze wiele zdziałać, a poza torem to był po prostu, no, niezły jajarz. No, kto go zna, to wie, co potrafił poza torem robić i jak się wygłupiać, i jakie robić kawały kolegom. Sam zresztą padał ich ofiarą, jak było to starsze pokolenie, które nieraz z niego zagrywało, ale on potrafił się odgryźć i potem na młodszych się też troszeczkę, jak tak powiem, zrewanżować.
Czyli taki troszeczkę dobry duch drużyny.
No, myślę, że wesoły chłopak i być może za wesoły na ten sport, bo naprawdę był świetnym żużlowcem, a trochę chyba sam to przyzna, że na swoje życzenie ją tą karierę troszeczkę nie tak się rozwinęła, jak mogłaby. No oczywiście, Darek, pozdrawiam cię, życzę wszystkiego najlepszego. Szkoda, że tak szybko syn zakończył karierę, ale to już no, tak bywa w tym sporcie. Życzę zdrowia w tym nowym roku, żeby wszystko ci się dobrze działo.
Tyle Leszczynianin, autor wielu żużlowych książek, Wiesław Dobruszek. Darku, chciałbyś coś dodać do tego wstępu, do tego przedstawienia twojej osoby tym kibicom, którzy cię już nie pamiętają z toru?
No, kończyłem karierę w sumie nie w Wandzie Krawków, tylko w Krośnie.
Też na południu Polski.
Też na południu i co, no jedna pomyłka tylko, tylko była taka, że no, Zenek Kasprzak jeździł 2 lata przede mną, a nie po mnie.
A jak z tą wesołością rzeczywiście poza torem i na torze byłeś takim wesołym człowiekiem?
No myślę, że chyba tak i to nie, w sumie nie tylko ja, bo taką ekipą w sumie jeździliśmy i jeździliśmy w klubie praktycznie jak w domu, nie? Bo wszyscy zawodnicy sprzęt mieli w klubie, także trochę inaczej to się odbywało i było to bardziej rodzinnie, nie? Także jak gdzieś wyskakiwaliśmy razem na miasto czy na jakąś imprezę, to na pewno było wesoło.
Kto był jeszcze w tej wesołej ekipie?
Piotrek Pawlicki, Zenek Kasprzak i tam było kilku kolegów.
Czyli same legendy leszczyńskiego
tak
sportu żużlowego.
Tak jest.
A jak trafiłeś w ogóle do sportu żużlowego, bo gdzieś tutaj ten wątek sportowy przewija się, akrobatyka sportowa, czy to był początek, czy trener Bolesław Osowski, który też zajmował się żużlowcami, jaki był twój początek tego żużlowego sportowego życia?
Nie no, w sumie ja zaczynałem gimnastykę sportową, potem śmierć trenera gdzieś tam przerzuciła mnie na akrobatykę sportową z Andrzejem Cieślikiem, z panem Andrzejem Cieślikiem. Gdzieś tam brałem udział właśnie w treningach, on mnie trenował i co? No i w sumie do żużla zgłosiłem się sam, ale było wtedy bardzo ciężko dostać się, dlatego że w sumie bodajże nie było motocykli dla szkółki jeszcze, było tylko 2 chłopaków w szkółce zapisanych, był Andrzej Kowalski, syn byłego zawodnika, jego kolega. No a ja tutaj zrobiłem wrażenie właśnie na Bolku Osowskim, on mnie nigdy nie trenował, dopiero zaczął mnie na sali, dlatego...
Pozdrawiamy pana trenera, że nas słucha.
Tak jest, i dlatego pan Bolek Osowski zwrócił na mnie uwagę i tak się dostałem, nie? Przez to, że potrafiłem dobrze zachowywać się na sali na przykład, nie?
No i to pomogło, tak jak Wiesław mówił Dobruszek, tak, w wielu upadkach na torze.
Bo zawodnicy jeszcze wtedy nie byli tacy sprawni, a to wnosiło jakby coś nowego, nie?
Damian, czy to, że dziś startujesz z powodzeniem na żużlowych torach, to zasługa właśnie brata Darka? Że on cię wciągnął do tego sportu?
No na pewno tak, tak jak wszyscy dobrze wiemy. Z żużlem miałem od małego dziecka do czynienia właśnie dzięki Darkowi, który już ten sport uprawiał. Ja pamiętam już jako 5-6-latek, akurat z przedszkola nie było mi po drodze na stadion, ale ja zawsze na ten stadion chciałem wejść i zawsze tatę naciągałem, żeby jednak spojrzeć, co tam się dzieje, czy na treningu, czy w ogóle. Także no, trzeba powiedzieć, że to jest w głównej mierze przez Darka właśnie się zaraziłem mocno tą dyscypliną sportu. Później już to rozwijało się coraz szybciej, aż doszło do tego, że sam gdzieś tam chciałem spróbować swoich sił właśnie na uprawiając sportu żużlowego, a zalążkiem tego wszystkiego właśnie był Darek.
Darku, jak wyglądały te początki twojej żużlowej kariery? No tych medali troszeczkę jest, było, nie było w tym młodzieżowym sporcie żużlowym.
Kiedyś były inne czasy, były inne warunki. Zawodnicy byli uzależnieni w sumie od sprzętu klubowego, nie było zawodowstwa. Musieliśmy po prostu jeździć na tym, co było, a wiadomo było, że najważniejsi byli zawodnicy starsi, głównie ładowało się sprzęt starszych zawodników, dlatego młodzieżowcy mieli bardzo ciężko. W momencie, kiedy przychodziła sytuacja ekstremalna, gdzie ten młodzieżowiec musiał pojechać, no to dosprzętowano go i wtedy ten młodzieżowiec się pokazywał, ale było ciężko młodzieżowcom właśnie się przebić przez tą grupę tych starszych zawodników i w sumie no to jakby trochę blokowało to wszystko, nie? Dzisiaj jest troszeczkę łatwiej, bo jak zawodnik potrafi jechać, jest zawodowcem, tak jak sobie przygotuje sprzęt, tak pojedzie, nie może zganiać na nikogo, tylko po prostu tak jak sobie pościeli, tak się wyśpi. Nie?
Pamiętasz swój debiut ligowy w pierwszym zespole Unii Leszno?
Nie pamiętam.
No właśnie, też próbowałem dokopać się do tych danych, ale musiałbym gdzieś sięgnąć głęboko do archiwum.
Ja, tak, ja nigdy właśnie nie przywiązywałem wagi do jakichś pierwszych spotkań, do dat. Bo najbardziej kręciło mi, wiadomo co, nie? Wsiąść na motocykl, pojeździć, pościgać się i to była właśnie adrenalina, nie? A mówię, z takimi właśnie pamiętliwością dat zawsze problem.
A jakiś taki rywal z tamtych czasów, którego starałeś się dogonić, kiedy wyprzedziłeś go, kiedy przyjechałeś na metę przed nim, sprawiło ci to największą satysfakcję? Czy pamiętasz takiego zawodnika, którego zostawiłeś w pokonanym polu po raz pierwszy?
Właśnie największą przyjemność sprawiło mi to, jak z Romanem Jankowskim wygrałem pierwszy raz bieg, pomimo że był moim parowym, ale no akurat było tak, że udało mi się wygrać, byłem z tego zadowolony. To był, bo to, co najbardziej mnie właśnie w którymś tam meczu zadowoliło. Nie? A generalnie było tych chłopaków trochę, bo i jeździł Piotr Świst i Sławek Drabik, Dołomisiewicz, Franczyszyn. Także trochę tej rywalizacji było i było w każdym klubie, było po jednym, dwóch zawodników takich, gdzie się jechało, bo wiadomo, że z tymi zawodnikami będzie się na pewno rywalizować. Nie? I szczególnie na nich się szykowało. Nie?
Damian, czy był taki moment, że brat Darek próbował cię w jakiś sposób zniechęcić do sportu żużlowego? Mówił Darek, Damian, nie, każda inna dyscyplina sportu, tylko nie żużel.
Nie, no akurat tak, takiej sytuacji przynajmniej nie pamiętam. Tak nigdy nie było. Wręcz odwrotnie. No wiadomo, że Darek w tym czasie, kiedy on sam startował, no to jeszcze można powiedzieć, byłem zupełnie takim małym chłopcem, to też nie było wiadomo, jak to się rozwinie, ale na pewno swoją wiedzę starał się w tym okresie gdzieś tam jakoś przekazać i to, że ja tam miałem możliwość podglądania zawodników, jak się robi sprzęt, jak się myje, składanie tych motocykli, dla mnie to była bardzo duża nauka. Też dużo wiedzy miałem więcej jak inni chłopcy, którzy gdzieś tam razem zaczynaliśmy. Także dla mnie to była już duża pomoc na tym starcie. A takiej sytuacji, żeby odradzać, no to tego ja nie pamiętam, ale na pewno takiej sytuacji nie było.
No i miałeś też niesamowity kapitał, bo nazwisko Baliński było znane już w sporcie żużlowym.
Tak, oczywiście. No Darek, tak jak sam wspomniałeś, w tych latach młodzieżowych i w ogóle tych medali sporo nazbierał. Także to świadczyło o tym, że był zawodnikiem znanym, był zawodnikiem dobrym. Także ten kapitał już na moje konto gdzieś też tam wpłynął, bo nazwisko było w świadku żużlowym już dobrze znane.
Obok tych zainteresowań sportowych doszły mi słuchy, że, bo wiemy, że Damian ma talent muzyczny, śpiewał kolędę, ale ponoć też w czasach, kiedy Damian chodził do szkoły, prowadziłeś mini dyskoteki. Takie słuchy,
ja?
Darek, tak? Ponoć ze sprzętem po prostu przychodziłeś i...
No, to może tam gdzieś... dwa razy gdzieś było. Był sprzęt, to pewno się tam poprowadziło, ale nie, generalnie nie. Ze śpiewania zawsze
puszczania
było.
Muzyki z...
Puszczanie muzyki nie. DJ-em pewno mógłbym być, nie? Ale nie śpiewanie. Także na pewno mnie nie wkręci w żadną kolędę.
Nie, żadna kolenda dzisiaj nie będzie. To monopol mają zawodnicy Unileszno, ale i tu nie będziemy na żywo dzisiaj śpiewać. Ale
Michał, to były takie czasy, pamiętam, kurczę, że brałem głośniki od jakiegoś gramofonu stereofonicznego, jakiś wzmacniacz przerobiony pewno z radia, nie? I takie to były imprezy, nie? Jak krzykowałem to jemu.
No to właśnie, nie wiem skąd Michał takie informacje wyciągnąć, ale faktycznie to kiedyś było tak, to jeszcze ja chodziłem do szkoły podstawowej i jak to w szkole były takie no, dyskoteki klasowe czy coś, to raz pamiętam taką sytuację, że Darek wspomógł mnie w tej właśnie kwestii, że przyniósł głośniki, jakiś sprzęt grający, no i w takiej formie to się odbyło.
Rock and roll po prostu.
Rock and roll. Dokładnie. Gdzieś akurat ta informacja od życzliwych do mnie dotarła. No, gdybyśmy poszperali chyba więcej, bo skoro tutaj mówi się, że Darek byłeś takim żużlowym wesołkiem, to takich ciekawostek pewnie byłoby więcej.
Takich bad boysem pewno. Tak to było, no ale myślę, że do tych czasów już nie będziemy wracać, bo trochę, no nie za wiele jest tam do opowiadania, ale no tak było. Jeździło się na żużlu, było się osobą znaną. Wiadomo, że znajomych miało się bardzo dużo i zawsze gdzieś tam było się taką osobą publiczną. Wszyscy cię klepali po plecach.
Było to pewnie troszeczkę inaczej, aniżeli w tej chwili. Do tych tematów wrócimy za moment. A wczoraj z placu apelowego Leszczyńskiej Jednostki Wojskowej wystartował już 29. bieg sylwestrowy. Tradycyjnie nie zabrakło w nim żużlowców.
Chyba najszybszy z żużlowców w ogóle Unileszno, Przemek Pawlicki, troszeczkę tego wysiłku było na trasie.
Tak, no. Akurat biegłem tutaj za panem Mariuszem Marciniakiem, moim sponsorem Marvin, firmy Marvin Shopem. No i cały czas ciągnął, ciągnął, no i na finiszu Przemysław mu pokazał, kto jest lepszy.
Koledzy jeszcze biegną, jest Damian Balinicki, jest Michał Piosicki.
Tak, no myślę, że teraz powinni dobiegać. Nie oglądałem się za siebie, ale no tutaj pilnowałem pana Mariusza z przodu i zakład wygrany, więc można spokojnie wracać do domu.
Czyli jest jeszcze jakaś dodatkowa nagroda?
Jest i to całkiem ciekawa. To korzystając z okazji, chciałbym serdecznie wszystkim złożyć życzenia noworoczne, żeby ten nowy rok był dużo lepszym, zdrowym rokiem dla wszystkich, żeby nie było żadnych potyczek, żeby te nasze cele były zdobywane.
I w nowy rok na Sportowo.
I tak jest. I zapraszam wszystkich serdecznie na stadion w 2014. Na stadion.
I do biegania też.
I do biegania też. Tak jest.
Przemek zmęczony, trudno się dziwić. Damian też przebiegł trasę tego biegu sylwestrowego. Damian, który to twój bieg już tak w karierze? Bo żużlowcy dosyć często biegali właśnie w tego typu imprezie.
Trudno mi sobie przypomnieć. No wiem, że będzie to drugi albo trzeci. No dwa ostatnie lata z powodu różnych kontuzji nie brałem udziału, ale generalnie zawsze staramy się startować w tych biegach, żeby gdzieś też jakoś zachęcić ludzi właśnie innych do przede wszystkim uprawiania tej właśnie dyscypliny sportu. Akurat bieg sylwestrowy to jest to najbardziej chyba taka popularna forma właśnie w tym okresie do biegania, także zawsze na ile czas i możliwości pozwalają, no to zawsze staram się brać udział w tej imprezie, a na pewno jest to bardzo fajna inicjatywa, wszyscy dobrze są zadowoleni z tego i to jest najważniejsze.
Można też spotkać sportowców z innych dyscyplin, była Agnieszka Jerzyk z triatlonu, był też Sławek Mocek, były przecież florecista, tych sportowych akcentów tam nie brakowało, nie tylko rekreacyjnego biegania.
Oczywiście, można spotkać, tak jak powiedziałeś, wielu innych sportowców, wielu przyjaciół. Jest to moment, gdzie można w tych ostatnich dniach starego roku porozmawiać, przekazać sobie życzenia na kolejny udany sezon, na udany nowy rok. Także jest to dobra okazja do pogadania i do wszystkiego. Także tutaj ja akurat spotkałem wielu właśnie swoich przyjaciół z dawnych lat, czy też sportowców, którzy trenują inne dyscypliny sportowe właśnie w Lesznie.
Ale biegają też sponsorzy, jak chociażby Mariusz Marciniak z Piasków, którego pozdrawiamy.
Tak, no właśnie Mariusz też wczoraj brał udział w tym biegu, no i pokazał, że jest bardzo dobrze dysponowany, jeżeli chodzi o bieganie, bo tutaj akurat w tej kwestii on się zajmuje i chcieliśmy go gdzieś tam sprawdzić, jak to w rzeczywistości wygląda, ale pokazał, że naprawdę nie ściemnia, tylko tak jak mówi, tak biega i
trenuje
i tutaj no Przemek z nim ostro rywalizował do samego końca, ale taktycznie Przemek to dobrze rozegrał, bo cały dystans trzymał się za jego plecami, a na finiszu wyskoczył i do mety dobiegł pierwszy, ale nie o to chodziło, była fajna zabawa, także cieszymy się, że udało nam się dobiec i było przy tym naprawdę dużo dobrej zabawy.
Czyli Mariusz też przygotowuje się do sezonu.
Tak, no przygotowuje się, jak widać, forma jego no, jest dobra, czyli znaczy się, że ostro trenuje.
Darku, w rodzeństwie różnie bywa. Pierwszy raz jesteście tak tutaj wspólnie na antenie Radia Elka. Ty byłeś kiedyś synem, Damian też oddzielnie. Ale czy jak to w rodzeństwie bywa, dochodziło między wami, delikatnie mówiąc, do różnicy zdań?
Kurczę, wiesz co, nie przypominam sobie, żeby była jakaś ostra różnica zdań, tak żebyśmy się pokłócili, chociażby, żebyśmy z dwa dni nie rozmawiali z sobą. Nie było takiej sytuacji.
No nie, no ja myślę, że w związku z tym, że Darek jednak jest 12 lat starszy ode mnie, to kiedy ja tam gdzieś byłem, no miałem 6-7 lat, no Darek był zdecydowanie starszy. On miał co innego do robienia i w ogóle ja byłem dzieciakiem, także takiej sytuacji no nie było, no bo z młodszym bratem, z Adamem, no to pamiętam, że wiele razy dochodziło do jakichś takich braterskich konfliktów.
Nie
jakichś
walk MMA, tylko
no, ale jak to w zaczątek. Każdym rodzeństwie wygląda, także w tej kwestii akurat tak, a z Darkiem, no ja mówię, no tutaj różnica wiekowa zrobiła swoje, że nie było takich możliwości.
Gdzieś tu przed momentem rozmawialiście o pierwszych prezentach, które starszy brat robił młodszemu.
No tak. Tak właśnie sobie przypomniałem, że kiedyś właśnie, żeby go nie odmawiać od żużla, tylko żeby go nakręcać na to żużle, to właśnie mu kupiłem takiego BMX-a. Też był przechodzony, ale było ciężko dostać, ale udało mi się gdzieś tam...
Nie, to był nowy to był.
To był nowy, tylko że tam był urwany pedał i przez to nie jeździło.
Ja już nie pamiętam, no, ale wiem, że...
Tak.
Generalnie to dla mnie to
generalnie
była...
Generalnie Dama zawsze był wiernym słuchaczem, nie? I jak przychodził na treningi albo coś, zawsze dobrze obserwował wszystko, także za dużo nie mówił, przez to nie było konfliktów, nie? Bo on po prostu wszystko łapał jak gąbka, nie?
No i jak z tym BMX-em?
Z tym BMX-em to w ogóle było tak, że ja to dostałem na pierwszą komunię świętą, a bo te zegarki, tam inne bajery, to już było nudne. A bardzo mi zależało właśnie na takim rowerze, bo żeby mieć taki już, jak to się mówi, profesjonalny rower do ścigania na podwórku. Większość chłopaków już ma, ja takiego roweru nie miałem i właśnie Darek sprezentował mi, jako starszy brat na komunie mi sprezentował taki rower. I też było tak, że było wszystko ugrane, że on ten rower niby od niego dostanę, ja przyszedłem ze szkoły, po czym się okazuje, że no niestety ktoś wykupił ten rower. No i ja taki załamany, no dosłownie załamany, wchodzę tam do tej kuchni, no że tego roweru nie ma, a on był usuwany w innym pokoju. No i tam Darek mówi, weź mi tam skocz po coś tam do pokoju i przynieś, nie? No i ja taki... No stoi, z nogi na nogę idę i otwieram drzwi, a tam stoi ten wymarzony BMX i wtedy to po prostu, no to są takie chwile, których się nie zapomni do końca życia, bo to była mega niespodzianka dla mnie i zrobiona jeszcze w taki sposób, że to w ogóle mi tak mocno utkwiło w głowie.
Czyli radość była niesamowita. Czy Darek też się cieszył, że tak potrafił młodszego brata wkręcić, że już nie ma tego wymarzonego prezentu, a jednak w końcu jest?
Ja ci powiem, Adam w sumie zawsze był takim moim oczkiem w głowie, nie? Pomimo, że miałem jeszcze brata Adama, siostrę Kasię, ale Adam zawsze był najmłodszy. No i lubił sobie broić, nie? Wiesz, było widać w nim taką iskierkę zawsze, jak z zagranicy wracają, albo jakiś dres, albo jakieś adidasy, czego u nas nie było. Zawsze coś mu tam kupiłem, nie? Ale było widać, że w tym facecie jest potencjał do tego, żeby się ścigać, nie? Wiedziałem, że będzie jeździć, nie?
Pierwsze ślizgi na BMX-ie, Damian, zatem...
Pierwsze ślizgi na BMX-ie i nawet kolega Jony do dzisiaj mi wypomina, że kurde, mówi, ty zawsze tego BMX-a miałeś jako pierwszy w Lesznie.
Stuningowanego
i to też był taki obieg zazdrości z innych tam stron, ale generalnie fajnie to było, ale to był pierwszy taki, że tak powiem, profesjonalny rower. Do wtedy właśnie zaczął rozwijać się speed rower w Lesznie, te ligi międzyosiedlowe i to był sprzęt bardzo potrzebny, żeby właśnie już od tego momentu zaczynać tą przygodę.
Ale pan, tak? Mogę? Ale pamiętasz, że jeszcze przed tobą my już się ścigaliśmy też na składakach?
No składaki to...
Wokół piaskownic, czepaków.
No składaki
takie to... Takie pierwsze były speed rowery, nie?
Tylko składaki się łamały, składaki jak to składaki się składały i nie szło za dużo poszaleć, także trzeba było...
Nawet w trakcie
jazdy. Dobrze tuningować.
Dobrze tuningować.
Gdzie był ten wasz pierwszy macierzysty tor? Tarek mówisz, że gdzieś wokół piaskownicy, a Damian ten twój tor?
To ja powiem pierwszy.
No oczywiście. No.
My byliśmy tor naprzeciwko Słonecznej, wiesz gdzie była knajpa Słoneczna?
Tak, kojarzę.
To jeszcze jakbyś szedł do Manhattanu w tą stronę, tam było takie jedno fajne jajo, klomp. Aha. Tam był nasz pierwszy tor właśnie. I potem drugi robiliśmy przed trójką, między blokami i tam właśnie był, między wieszakami był zrobiony. To był najcięższy tor.
Kto w tej ekipie wówczas jeździł? Z tych kolegów niekoniecznie związanych na dziś
z żużlem. Tak, właśnie jeździło dużo chłopaków, którzy byli związani z żużlem, bo i obydwaj Kowalscy i Stasiu i Andrzej, ich koledzy, którzy mieszkali w bloku, którzy z żużlem mieli praktycznie od zawsze do czynienia, bo jak zajeżdżał Andrzeja ojciec dużym Fiatem białym z klaksonem jakimś tam fajnym, nie? No to wiadomo, że wszyscy chcieli jeździć na żużle, a to było osiedle właśnie, gdzie chłopacy mieli rowery, nie? Bo nie wszyscy jeszcze wtedy w takie rowery mogli mieć, nie? I generalnie w sumie tam jeździliśmy.
Kto jeszcze tam oprócz...
No, nie będzie znać nazwisk. Jakiś...
Ale może oni nas słuchają akurat teraz.
Grzegorz Kiemnic, Bogdan Maciejewski... Grzegorz Zajączkowski, no to była taka ekipa, która gdzieś tam po mnie przyszła do szkółki, ale rocznikowo to samo, nie? Bo w późniejszym okresie, już pod koniec sezonu, zrobili bardzo duży nabór do szkółki, także z tych chłopaków Czech zrobiło się 30.
65. rocznik to dobry rocznik, potwierdzam.
Bardzo dobry.
Bardzo dobry rocznik.
Twardy.
Twardy i trzymający się dziarsko. Damian, na twój taki pierwszy tor speedrowerowy, umówmy się.
No speed rowerowy to wiadomo, tam gdzie się wychowywałem, czyli przed moim blokiem na ulicy Sułkowskiego, no tam przed blokiem mieliśmy też właśnie, to była jakaś ślizgawka, piaskownica, jakieś tam karuzela i wokół tego był zrobiony tor żużlowy później. Drugi to był przy ulicy 55 Pułku Piechoty, to tam później już był taki nasz główny tor. Tam gdzie Darek mówił, tam też był fajny tor na właśnie przy fontannie, bo tam był taki pełnowymiarowy, fajny. A ogólnie jeździło się, później, ja mówię, to się rozwinęło, to się jeździło na placu Meciga, czy gdzieś tam na Zielonych Ogródkach, że już nie pamiętam.
Na asfalcie.
Właśnie, były później to już było dużo takich torów, a z takich moich kumpli, którzy zaczynali, no to był Rafał Dobrycki i Adam Skórnicki na swoim słynnym, chyba fioletowy, to był jubilat. Z takich innych kumpli, no właśnie Jony też jeździł, Rysiu Fogel, z którym nie wolno było wygrywać, bo to było broń Boże. Także, ale te czasy się fajnie wspomina, no także...
Kierownik
Wojtek Dankiewicz też w tym czasie, to wtedy była zamknięta ulica właśnie koło McDonalda i tam był też na betonie tor. Było kupę znajomych i to naprawdę bardzo fajnie się wraca do takich wspomnień.
Darek, a czy ty przychodziłeś, no, gdzieś tam miałeś, czy w ogóle miałeś na to czas, aby przyjść i zobaczyć, jak Damian radzi sobie na tym speed rowerze i czy ma jakieś ciągotki do sportu żużlowego?
On tam ciągotki to do wszystkich sportów. Miał sobie nie chwycił w ręce, to pewno by w każdym sporcie zaistniał i na pewno nie na najniższym poziomie, tylko na wysokim poziomie. Powiem ci, że właśnie może z dwa, może trzy razy widziałem, jak Damian właśnie na tym speed rowerze się gdzieś tam ścigał, ale generalnie nie przykładamy takiej wagi, nie? Ja wiedziałem, co on ma w sobie i widziałem, jak do mnie przychodził na stadion, nie? To on po prostu się cząsł, nie? Nogami nie sięgał, w piątej klasie jeszcze nie sięgał nogami do ziemi z mojego Godena. Tak na palcach stał, bym wam pokazał zdjęcie, to byście się uśmiali.
A pamiętasz pierwszy trening Damiana na tym już prawdziwym motocyklu żużlowym? Czy trzymałeś za niego kciuki, czy bardziej się bałeś, aniżeli on?
Powiem ci tak. Od pierwszego treningu zawsze się bałem, do samego końca się bałem, przestałem chodzić na żużel, bo nie chodzę w leśny na żużel. Od czasu do czasu gdzieś tam wyjadę, ale nie mogę patrzeć, nie mogę stać za płotem, jak jedzie Damian gdzieś tam, tak jakoś przeżywam. Wiem, co się może stać, wiem, jakie są skutki. I to samo myślę, że on tak samo w drugą stronę to działa, nie? O siebie człowiek się nie boi, zawsze się boi bardziej o drugą osobę, nie?
Czyli pierwszy trening jeszcze obserwowałeś, a później...
Znaczy się nie, ja pierwsze treningi widziałem jego, bo na początku próbowałem poprowadzić gdzieś tam mój sprzęt, mu udostępniłem kombinezon, motocykl jakiś jeszcze, miałem swój prywatny. Damian początkowo zaczynał na moim sprzęcie, także na początku go prowadziłem i widziałem, ja cały czas się tam bałem. Chciałem, żeby jeździł, no ale gdzieś tam w środku zawsze jakiś strach jest, nie?
Teraz też?
Tak, do samego końca. Ja myślę, że to gdzieś jakieś więzi krwi i tak to zostaje.
Czyli będziesz spokojny w momencie, kiedy Damian przejdzie w stan żużlowego spoczynku? To za parę lat.
Dokładnie tak jest.
A w drugą stronę, Damian, przecież widziałeś, jak Darek jeździ, obserwowałeś go, jak tutaj wiemy, od początku, od małego. Też bałeś się o brata?
No oczywiście, to tak jak Darek powiedział. No, to są takie więzi, które zawsze wywołują jakieś emocje, czy to dobre, czy niedobre, a zawsze to, co Darek powiedział, sport żużlowy niesie za sobą to niebezpieczeństwo, że dochodzi do wielu różnych sytuacji, różnych wypadków. Mniej bolesnych, więcej, ale generalnie jest tak, że trzeba liczyć się ze wszystkim i na pewno też jako młodszy brat jeszcze bardziej to przeżywałem, bo wiadomo, dzieciaki to jeszcze bardziej pokazują i jeszcze bardziej przeżywają jak dorosły, także na pewno to działało też w drugą stronę, że tak samo ja bałem się o niego, żeby nic się nie wydarzyło i też kiedyś miałem taką przygodę, że właśnie z przedszkola szedłem na trening i Darek zrobił taką popularną świecę na starcie i to też kurczę już, że tak wyglądało na to, że chyba ostatni trening, jaki zobaczyłem, bo w ogóle tak wszystko nie ułożyło się jak powinno, ale tak jak mówiliśmy, Darek też był twardy i na mnie jako na dzieciaku zrobiło to ogromne, takie złe wrażenie, że do takiego czegoś doszło, ale pozbierał się i dalej jeździł.
Czyli jak Wiesław mówił, otrzepał się, jechał dalej, a to ciebie, Damian, nie zniechęciło do czarnego sportu?
No mama chyba tylko zniechęciła, nie?
No,
od tego te świecy przestała chodzić na mecze już.
To jedynie tak wygląda. No wiadomo, mama to zupełnie bardzo przeżywała i do dzisiaj gdzieś tam mocno to przeżywa, co się dzieje, także no to, jak to się mówi, kobiety są jeszcze bardziej wrażliwe i tak to wygląda.
Na moment damy tutaj odpocząć naszym gościom w studiu. Przeniesiemy się jeszcze na ten bieg sylwestrowy, bo w tym biegu biegł też młody leszczyński byk, Michał Piosicki.
No niezbyt trudne, ale męczące, bo tutaj koledzy inni, którzy już biegają, to narzucili dosyć szybkie tempo i no, zacząłem odczuwać na trasie duże zmęczenie, no ale no, dobry trening.
Generalnie zadowolony z takiego zakończenia sportowego roku?
Tak, no myślę, że tam dosyć wysoko byłem, ale zobaczymy na wynikach.
W każdym razie, no może zaczniesz biegać tak rekreacyjnie obok sportu żużlowego, czy raczej to nie grozi, nie połknąłeś tego bakcyla?
Nie, my zawsze od stycznia zaczynamy biegać w terenie, zazwyczaj w Zaborowie, w lesie, żeby no, szkolić tą kondycję naszą.
A zdjęcia z tego biegu znajdziecie Państwo na portalu sportowym sport.lk.pl. Wracamy do naszych gości. Darku, no Wiesław mówił, że rzeczywiście tryskałeś humorem, gdzieś ktoś Tobie robił kawały z tej starszej gwardii żużlowej, gdzieś Ty komuś takim samym odwdzięczyłeś, zrewanżowałeś. Czy pamiętasz coś z tamtych czasów takiego, co oczywiście można powiedzieć tutaj na antenie?
W sumie zawsze byliśmy w takim stanie, że nic nie pamiętam, także nie powiem chyba nic.
No i takie rzeczy się działy, że ja nie wiem, czy można opowiadać.
No właśnie, zadajesz takie pytania, że...
Nie, ale tak poważnie, tak jakiś taki dowcip, który gdzieś ci utknął w pamięci.
Powiem ci tak, różne dowcipy się robiło i to nie tylko zawodnikom, ale nawet ludziom, którzy przyjeżdżali na stadion, bo i policja potrafiła wyjechać z oponami pod samochodem przyczepionymi na jakichś drutach i objeździli całe Leszno, to gdzie jakiemuś panu, który przyjeżdżał gaśnicę sprawdzać, żeśmy przyspawali zębatkę razem z łańcuchem, nie? I gościu by sobie nogę złamał, przewrócił się z rower. Nie no, powiem tak, że ja myślę, że to ta stara gwardia takie różne humory wnosiła w to nasze życie i od nich żeśmy po prostu pobierali takie lekcje i przekazywaliśmy to dalej, nie?
A był jakiś taki dowcip, taka sytuacja, z której no, ty byłeś w pewnym sensie ofiarą, a sam się z siebie później śmiałeś?
Wiele takich sytuacji jest, bo ja ci powiem, ja jestem takim człowiekiem, że bardzo często sam z siebie się śmieję i to wyłapuję takie sytuacje, na przykład jak jakiś wywiad w Radiu Elka i gdzieś tam coś człowiekowi się przejęzyczy, to potem się 2 lata potrafi z tego śmiać i odsłuchiwać na przykład tych wywiadów, także takich sytuacji na pewno było, no trudno mi teraz coś konkretnie określić, ale praktycznie wszystkie wyjazdy, które wyjeżdżaliśmy, zawsze były wesołe.
Damian, teraz trochę to inaczej wygląda, no bo tak to w tym żużlu się w tej chwili ułożyło, że raczej każdy po trosze rzepkę sobie skrobie, bo każdy jedzie no, w pewnym sensie na własną rękę i to z różnych niekiedy miejsc do punktu docelowego, do tego meczu na przykład wyjazdowego.
Tak, no tak jak Darek powiedział, zupełnie inne czasy były, kiedy on zaczynał i startował. Dzisiaj jest pełne zawodostwo i każdy odpowiada za jakby za swoje przygotowanie, za wszystko, co się dzieje w tym teamie i też każdy z różnych punktów tam dojeżdża. No, ja pamiętam jeszcze, kiedy ja zaczynałem, to jeszcze był ten słynny klubowy autobus. I
o którym krążą legendy?
O którym krążą legendy.
Gdyby on mógł mówić?
Dobrze, że nie może.
Ale... Tak był taki, że wtedy naprawdę ta atmosfera i to wszystko to było zupełnie inne. No wiadomo, że wtedy wszyscy jechali na te zawody, razem wracaliśmy, co komu, ktoś miał komuś do powiedzenia, to wyjaśniało się w czasie drogi. Na drugi dzień była sztama i jechało się dalej. No dzisiaj wiadomo, zupełnie inaczej to wygląda, także te czasy już na pewno nie wrócą, ale warto czasami sobie wrócić wspomnieniami do tego, co się działo no 15-20 lat temu, kiedy ja właśnie zaczynałem.
Traktujesz to tak troszeczkę jak opowieści starszego brata, zupełnie z innej bajki, takie te wyjazdy, ta no, większa integracja było, nie było w pewnym sensie drużyny, no bo no, jadąc do Rzeszowa trzeba było być z sobą przez ileś tam godzin.
Ileś dni.
Albo ileś dni.
Tak, no ja wiem jak to wyglądało, tym bardziej, że mówię od małego na ten stadion to był taki dla mnie drugi dom. Ja wiem, jak to mniej więcej wyglądało, wiem, co się działo. To oczywiście są rzeczy, o których nie będziemy teraz opowiadali, ale wiem, że tak to wyglądało i dzisiaj dużo inaczej to wszystko wygląda i tamte czasy to już minęły i trudno.
Darko, obserwujesz to, co dzieje się w tej chwili w sporcie żużlowym. Damian akurat jest pokoleniem zawodników z takiego okresu, kiedy oni mieli ten bezpośredni kontakt już z żużlowymi asami, no bo to tak mniej więcej przypadało, że te żużlowe tuzy przyjeżdżały do Polski, startowały tutaj. Jak wy wówczas patrzyliście na takich zawodników jak Hans Nielsen, czy ktoś z tamtego pokolenia, z mistrzów świata? Czy to był ktoś niedościgniony, z którym ciężko było wygrać? Oczywiście przy tym sprzęcie, który posiadaliście, i przy tych możliwościach.
No, to byli praktycznie przybysze z kosmosu, nie? Bo i sam wygląd motocykli i styl jazdy, nasz styl jazdy miał dużo do życzenia, praktycznie nie dorastaliśmy im do pięt, tym zawodnikom, dlatego że po pierwsze mieli dużo więcej jazd, lepszą technikę jazdy, lepsze dojście do sprzętu, także w momencie, kiedy oni wtedy przyjeżdżali, to się z nami po prostu bawili, nie?
A taki twój wzór do naśladowania z tamtych czasów, czy miałeś jakiegoś idola takiego żużlowego?
Tak, bracia Moranowie przede wszystkim. I myślę, że to już wszystko.
Damian, Darek był dla ciebie wzorem, czy tak na początku kariery? Jak to wyglądało? Jeżeli chodzi o styl jazdy, jeżeli chodzi o zadziorność na torze?
To znaczy, powiem tak, na pewno był tą inspiracją, która pociągnęła mnie do tego sportu, i wciągnęła w to wszystko, natomiast wiadomo, że między mną a Darkiem już są różnice wzrostowe i nawet gdybym chciał Darka naśladować stylem jazdy, to było to raczej niemożliwe, dlatego że on przy niższym wzroście miał inną sylwetkę, ja przy troszeczkę takich dużo wyższych wymiarach, to też musiałem trochę inaczej się układać, aczkolwiek trzeba powiedzieć to, że Darek na pewno zawsze wydawało mi się, że technicznie i stylowo jeździł dobrze, bo nie można powiedzieć tego, że nie. Ale niestety w związku na warunki jakieś genetyczne nie mogłem jakby jego naśladować, bo było to niemożliwe. Natomiast gdzieś w tym czasie akurat takim moim największym idolem stał się Tomek Golub, który wzrostowo odpowiadał moim gabarytom. Też styl jego jazdy agresywny w tamtym czasie i w ogóle bardzo mi też zaimponował.
Darku, wiadomo, że tamto pokolenie żużlowców miało inne warunki rozwoju, inne warunki też finansowe. Kiedyś tu ze Zbyszkiem Krakowskim rozmawialiśmy na antenie Radia LK. Tak rzeczywiście można powiedzieć, że urodziliście się trochę za wcześnie.
Praktycznie tak, dlatego że całkowicie o inne pieniądze się jeździło, a przede wszystkim ja myślę, że długi czas nie jeździło się dla pieniędzy. Jeździło się dla przyjemności. Pieniądze wychodziły dopiero potem z tego, ale generalnie nie zarabiało się takich pieniędzy jak dzisiaj. Trochę za wcześnie się urodziliśmy i dlatego na tym straciliśmy.
A jak to było z popularnością? Czy gdzieś po jakimś tam meczu wyjazdowym, czy dobrym meczu tutaj u siebie w Lesznie zaczepiali cię kibice? Czy byli też łowcy autografu? I tak jak Damian nieraz jest oblegany przy okazji jakiegoś spotkania w szkole, czy gdzieś tam przy okazji jakichś żużlowych mikołajek, tych autografów trzeba było rozdawać wręcz tysiące.
Wydaje mi się, że więcej chyba jak teraz nawet, bo to Leszno było jakby mniejsze. Ludzie się bardziej znali praktycznie. Gdzie nie wyszedłeś, to wszyscy cię znali, wszędzie łapka, cześć i tak to się odbywało. Dzisiaj tych ludzi trochę jest więcej, nie wszyscy chodzą też na żużlo, nie wszyscy się tak znają. Kiedyś właśnie więcej tego było.
Damian, a ty z tamtych czasów, kiedy startował twój brat, co najbardziej sobie cenisz? Czy atmosferę takiego wspólnego emocjonowania się, wspólnego przygotowania się przed meczem, czy czegoś innego, czy trochę takiego też było, nie było, heroicznego wysiłku, bo jak tu Darek mówi, przede wszystkim jeździło się dla przyjemności. Oczywiście u was też przyjemność, ale też gdzieś pojawiły się w pewnym momencie, nie ma co ukrywać, pieniądze.
Tak, na pewno trzeba było chłopaków podziwiać, że robili to, co my robimy dzisiaj i tak naprawdę tylko dla własnej przyjemności, bo tak jak Darek mówił, przez długi okres nie zarabiało się na tym pieniędzy, jeździło się tylko na tym klubowym sprzęcie dla własnego jakiegoś tam spełnienia marzeń. No i mimo wszystko ci chłopacy robili to, jeździli, narażali swoje zdrowie i to trzeba podziwiać, bo no dzisiaj takiej sytuacji by nie było. Dzisiaj wiemy, jak jest. Każdy chłopak, który zaczyna, to już marzy o pieniądzach, karierze, nie wiadomo jeszcze o czym, a tak naprawdę trzeba trochę od siebie najpierw dać i dopiero później wymagać, a oni to tak w zasadzie przez większość kariery to, jak to się mówi, jeździli za darmo prawie.
Czas tutaj oddechu dla naszych gości w studiu. Przeniesiemy się na południe naszego regionu i u prezesa Rabickich Niedźwiadków Dariusza Cieślaka sprawdzimy, co słychać w kolejarzu Rawa Górowicz tak pod koniec roku.
No co słychać? No na razie można powiedzieć, że mamy spokój. Odwołanie do komisji licencyjnej złożyliśmy. Praktycznie wszystkie dokumenty mamy pouzupełniane, tak więc kibice mogą spać spokojnie, bo nie ma żadnego zagrożenia, aby tej licencji żebyśmy nie otrzymali. No można powiedzieć tak, no szykujemy się również do kilku wydarzeń i 11 stycznia zagramy taki turniej siatkówki tutaj u nas w Rawiczu dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Właśnie między innymi jednym zespołem będzie drużyna kolejarza Rawicz. A już na następny dzień wyjeżdżamy na 5-dniowe zgrupowanie z naszymi zawodnikami do Szklarskiej Poręby. No tak więc no troszeczkę ruchu jest, rok zbliża się ku końcowi, a my nadal pracujemy.
Czy skład już dopięty na ostatni guzik?
Tak jak już wcześniej informowaliśmy, ostatni dzień okienka transferowego zakończyliśmy budowę składu, tak więc na dzień dzisiejszy nie przewidujemy żadnych wzmocnień naszego zespołu.
A czego prezes Rabickich Niedźwiadków życzyłby swoim kibicom?
No przede wszystkim wytrwałości w kibicowaniu nam, tak? Bo mam nadzieję, że mimo faktu, że jesteśmy w drugiej lidze, kibice nadal będą przychodzić na stadiony. My ze swojej strony zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby te wyniki były jak najlepsze. Mam nadzieję, że zawodnicy, którzy podpisali z nami kontrakty, również wezmą sobie to głęboko do serduszka i pokażą, że drzemią w nich duże możliwości. A jeżeli chodzi już tak prywatnie, no to życzę wszystkim naprawdę wszystkiego, co najlepsze, zdrowia, szczęścia, pomyślności i sądzę, że jeżeli będzie zdrowie, to będzie wszystko, tak więc ta ostatnia rzecz jest nie tylko dla mnie, ale sądzę dla wszystkich najważniejsza i tego wszystkiego Państwu życzę.
Tyle prezes Rawickich Niedźwiadków Dariusz Cieślak. Pozostajemy jeszcze w rawickim klimacie. Nie tak dawno ruszył tam nabór na podprowadzające kolejarza Rawa Górowicz. O szczegółach Martyna Zielińska, osoba odpowiedzialna w Rawiczu właśnie za podprowadzające.
Tak, oczywiście, ponieważ dziewczyny z ubiegłego roku w większości się wykruszyły i trzeba poszukać nowych i to jest szansa dla innych dziewczyn, które też mogą wziąć udział w tym całym przedsięwzięciu.
Jakie predyspozycje należy mieć, aby brać udział w tym castingu czy w tej rywalizacji o te wolne miejsca?
No oczywiście trzeba być pewnym siebie, mieć głowę pełną pomysłu na nowe układy, nowe pomysły, co jeszcze? No oczywiście dość szczupłym, bo stroje mamy po poprzednich dziewczynach i większość może się nie mieścić, nie?
Czy to muszą być osoby, które miały już gdzieś doświadczenie, jeżeli chodzi o właśnie podprowadzanie zawodników do startu, czy raczej nie? Czy tu mogą liczyć na pomoc chociażby twoją, czy bardziej doświadczonych koleżanek?
Każda dziewczyna może wziąć udział, więc serdecznie zapraszamy.
Zainteresowanie sportem żużlowym jest wymagane? Czy raczej może ktoś przyjść, kto nie interesuje się póki co czarnym sportem?
No mogą przyjść dziewczyny na przykład, które się tym w ogóle nie interesują. Miałyśmy taką jedną w zeszłym roku, która w ogóle nie miała pojęcia o tym, a świetnie sobie radziła. Trzeba mieć oczywiście dryg do tańca.
Gdzie mogą zgłaszać się wszystkie chętne osoby?
Jest stworzony mail casting.rawicz@gmail.com. na którym można wysyłać swoje zgłoszenia, gdzie trzeba zamieścić imię, nazwisko, rok urodzenia, numer telefonu kontaktowy, oczywiście kilka słów, dlaczego to właśnie ona ma zostać podprowadzającą i kilka zdjęć, oczywiście twarz całej sylwetki.
Do kiedy trwa ten nabór?
Do końca stycznia.
Tyle o naborze na podprowadzające w Rawagu kolejarzu Rawicz. Darku, no ale jak to się stało, że też twój syn Damian zaczął jeździć na żużlu? No o Damianie tym starszym mówiliśmy, o młodszym nie.
Wiadomo, że Damian tak samo jak i mój brat gdzieś tam w tym towarzystwie cały czas się okręcał. Pomimo to, że ja w sumie nie chciałem, żeby jeździł na żużlu, ale gdzieś tam sprowokował mnie do tego, że jakaś motorynka, jakiś pierwszy motocykl żużlowy na silniku od WS-ki, ale no generalnie no chyba nie miał wyboru za wielkiego, nie?
Był skazany na żużel.
Chyba tak.
Imię to samo. Damian, jak ty zareagowałeś, że bratanek będzie startował na żużlu, że zdaje licencję żużlową?
Trudno mi sobie przypomnieć, ale generalnie to tak było, że ten Damian też gdzieś tam od początku gdzieś tam pokazywał się, był w tym towarzystwie żużlowym i też już było wiadomo, że zaczęło się, tak jak Darek mówi, od motorynki, później coś więcej i było wiadomo to, że tak to się musi skończyć, że spróbuję tego żużla, zacznie jeździć. No i tak to mniej więcej wyglądało. Damian zaczął, zdał licencję. Ja tym faktem jako tako nie byłem zdziwiony, bo tak jak Darek nie był zaskoczony, że ja pójdę tym tropem, tak samo ja też wiedziałem, że Damian też trafi do tego właśnie świata żużlowego i tak też się stało.
Darku, kiedy ostatni raz siedziałeś na motocyklu żużlowym? Czy nie kusić, aby pojeździć tam z żużlowcami, amatorami? Czy rzeczywiście już odstawiłeś maszynę na bok i mówisz koniec, stop, to już zamknięty rozdział?
No powiem ci, że właśnie tak sobie powiedziałem, nie? Że rozdział zamknięty i na motocykl żużlowy wsiadać nie będę, no bo gdzieś tam jakieś przypadki zawsze są. Motocykl lubię szybko jeździć, bo gdzieś tam jeżdżę na motocyklu szosowym czy drogowym. No w sumie już 2 lata prawie nie jeździłem, bo 2 lata temu w sumie sprzedałem, z 1,5 roku temu, ale zawsze ten głód adrenaliny pozostaje, co tam jest. Nie do rzucenia.
Ale ze sportem żużlowym pośrednio nie zerwałeś, bo przecież odwiedzają cię żużlowcy w firmie.
No generalnie tak, bo produkujemy butniki do motocykli żużlowych. W sumie całą czołówkę światową obsługujemy, także tych najlepszych klientów mamy, oprócz Nikiego Petersena.
Może skusi się teraz, jak będzie leszczyńskim bykiem, to...
Nie, Niki się skusi, ale... Rozumiem. Są ludzie, którzy dbają o to i są przedstawiciele i niektórych tematów nie robię indywidualnie przez siebie, tylko jest przedstawiciel w Danii, on się tym zajmuje i Niki musi iść do niego, żeby u mnie kupić ten błotnik na przykład, nie? Po prostu gram fair z człowiekiem, z którym handluję i tak musi zostać tyle. Czy to jest Niki, czy obojętnie kto, no niestety, nie?
A kto korzysta z twoich błotników?
I holdery, i w przeszłości Kramp, i Adams, Waculik, i mój brat, no praktycznie no wszystkim bym musiał wymienić, żeby tych zawodników tu się określić, nie? Praktycznie z Grand Prix mamy wszystkich zawodników, nie?
Te błotniki są często bardzo kolorowe, dużo tam takiej inwencji twórczej, to twój tak pomysł, jest. Czy ktoś inny dobiera kolory, czy sami zawodnicy wręcz sugerują, że to ma tak wyglądać, a nie inaczej?
Znaczy się, powiem ci tak, że jeszcze jakiś czas temu dobierałem wszystko to, ale...
Czyli zmysł plastyczny i talent plastyczny też jest.
Znaczy się, wzory błotników, malowania błotników opracowałem ja i na tych podstawowych wzorach bazujemy, tylko ludzie dokonują potem zmian. Albo sam zawodnik dokonuje zmiany poszczególnych kolorów, albo pracownicy, którzy ze mną pracują, bo na tyle mieli dobrze, że mają wolną rękę i oni mogą sami postawiać, jeżeli coś nie pasuje, albo jeszcze przed tym przyjdą do mnie się zapytać, czy tak to może zostać. Ja to akceptuję i wtedy tak zostaje, jak oni sobie wymyślili na przykład. Ale wymyślamy też pod zawodników nowe wzory, na przykład błotniki malowane w Lamparta. Od Lamparta to są jakieś tam nowości i czasami z takimi tematami wierzyłem, że się za głowę chwytam, ale dajemy radę, nie?
Czy od czasu do czasu odwiedzają cię sami zawodnicy?
Tak. Raz w roku praktycznie. Kramp praktycznie co roku zawsze był, Adams był co roku, Iversen jest co roku. Kto tam jeszcze? Tomek Golob nie przyjeżdża co roku, Tomka Goloba nie ma wcale, ale Isai Fodinow przyjedzie, także... No, ta czołowa światowa u nas się stoi, jakby to
kontakt mówić. Cały czas tak. Z żużlowcami jest. Tak Damian, jest. Kibiców na pewno interesują też takie sprawy bieżące. Co słychać u ciebie, co słychać w teamie Damiana Balińskiego teraz na przełomie roku?
No jest wszystko okej. Okay. No, generalnie po tym sezonie, jaki był, musiałem parę rzeczy uporządkować, wyciągnąć wnioski. Co się stało, że było tak, a nie inaczej. W związku z tym podjąłem parę decyzji, które muszą spowodować to, że będę skuteczniejszym zawodnikiem niż to miało miejsce w tym roku, no to to wiadomo, ale walczę o coś więcej. Ja chcę po prostu wrócić do dyspozycji tak, jak to miało miejsce w 2010 roku i pewne sprawy w tym kierunku popchnąłem, także mam nadzieję, że to wszystko zafunkcjonuje i będzie tak, jak ja sobie to wyobrażam. Generalnie jestem spokojny o to, że to wszystko wypali i ku temu właśnie działam, żeby tak to wszystko wyglądało.
Jakie to są zmiany? Czy coś zmieniło się w teamie, jeżeli chodzi o mechaników, o tunerów?
Generalnie duży nacisk położyłem właśnie na tunerów. No, chodzi o to, że już problem zaczął się w momencie, kiedy weszły nowe tumiki. No, tuner, którego do tej pory robiłem, nie bardzo chyba miał pomysł na to, co zrobić, żeby motocykle na tych tumikach dobrze się spisywały, a tym bardziej problem pojawił się, kiedy weszły twarde tory. Kiedy było jeszcze pod koło, tak jak w Lesznie mieliśmy do niedawna, no to jeszcze nie było z tym problemu, ale zupełne cyrki zaczęły się, jak komisarze zaczęli pilnować torów, były twarde i wtedy zupełnie to nie funkcjonowało, także postanowiłem poszukać i w sierpniu nawiązałem kontakty z, można powiedzieć, z mechanikami czołówki światowej i bardzo w to wierzę, że oni przygotują taki sprzęt, ja już nie mówię, że to ma być co mecz 15, ale taki minimum 8 punktów to jest minimum, jakie mogę ze spokojem zdobywać i trochę więcej, także wymagania nie są jakieś duże, po prostu chcę, żeby ten sprzęt był przygotowany dobrze, a zresztą ja sobie poradzę, bo jeszcze mam na tyle energii i ambicji, że od siebie tych kilka punktów mogę dołożyć, także to, co mechanik przygotuje, plus moja wola walki, to musi być zagwarantowany dobry wynik. A doskonale wiem, że stać mnie na to, także chciałbym kibiców uspokoić. Rozumiem, że po takim sezonie każdy może mieć obawy i zwątpienia. Wiem, gdzie popełniłem błąd. Niestety w sezonie już nie było szansy na poprawę czegokolwiek, bo większość mechaników topowych, no niestety, nie bierze się za budowanie nowych silników, kiedy już ruszy właśnie sezon.
Damian, jesteś chyba jednym z nielicznych polskich zawodników, którzy mają olbrzymi kredyt zaufania u kibiców, bo przecież mimo tego, że to różnie bywa, kibice są cały czas z tobą, no i nie wyobrażają sobie Unii Leszno bez Damiana Balińskiego. To jest dla ciebie takie spore obciążenie, że jednak tam taka presja kibiców cały czas jest, że ciągle cię utożsamiają właśnie z Unią Leszno, no i że wiele wybaczają też wtedy, kiedy nie pójdzie. Pamiętasz, kiedyś był taki mecz w Toruniu, no delikatnie mówiąc, nie poszło ci najlepiej, no byłeś smutny, trudno się dziwić, a ci kibice, którzy pojechali do Torunia, cały czas skandowali Damian Baliński, Damian Baliński.
No tak, tu trzeba powiedzieć, że jeżeli chodzi o leszczyńskich kibiców, to wygląda tak, że naprawdę gdzieś tam ten kredyt zaufania, czy w ogóle jest takie poszanowanie chyba w związku z tym, że przez tyle lat jeżdżę cały czas dla jednego klubu, nie zmieniłem tego klubu, no i to pewnie też jest taką wartością, którą kibice doceniają, aczkolwiek dla mnie to jest i tak za mało, bo ja bym chciał po prostu kibicom odwdzięczać się wynikiem na torze, robić tyle punktów, żeby obydwie strony były zadowolone, i kibic, i zawodnik. W tym roku no zupełnie to nie wypaliło. Tak jak powiedziałem, wyciągnąłem wnioski, co było źle, co trzeba poprawić. Ten sezon już poszedł w zapomnienie i teraz skupiam się nad pracą, nad tym, żeby w przyszłym roku było tak, jak powinno być. A w kilku meczach, no, sytuacja, do której nie powinno dochodzić, ale kiedy pożyczyłem sprzęt, czy to od Przemka, czy od Tobiasza Musielaka, to okazało się nagle, że potrafię dobrze punktować, być skutecznym zawodnikiem. Dlatego w związku z tym udałem się właśnie na rozmowy i z tymi tunerami będę współpracował w przyszłym roku. Wiem, że naprawdę potrafią zrobić bardzo dobre motocykle. Plus moja wola walki to musi być naprawdę ten poziom punktowy na wysokim takim poziomie i w to wierzę.
Prezes Rosiecki zadeklarował, że zrobi wszystko, aby odbudować formę Damiana Balińskiego.
To jest też dla mnie ważne, że ludzie, którzy, tak jak nowy prezes Piotr Rusiecki, też mi zaufał, bo mógł powiedzieć, no przepraszam, ale niestety no nie spełniły się, pojechać poniżej oczekiwań, no musimy szukać innych rozwiązań. Jednak tą szansę otrzymałem, dlatego bardzo dziękuję przede wszystkim działaczom klubu, że tak łatwo ze mnie nie zrezygnowali. A ja obiecuję to, że wynikami sportowymi odpłacę się za to, że jednak na mnie postawili. Myślę też, że zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę, że przy dobrym sprzęcie naprawdę stać mnie na osiąganie bardzo dobrych wyników, a tak jak ja powiedziałem, zrobiłem bardzo wiele, żeby dostać się w końcu do takich stajni, które pozwolą naprawdę jeździć na wysokim poziomie i myślę, że to w końcu zafunkcjonuje i chciałbym być zawodnikiem nie tylko drugoliniowym, ale coś więcej, żeby być naprawdę takim solidnym filarem tego zespołu i bardzo w to wierzę, że przyszły rok będzie zupełnie inny i będziemy oglądali zupełnie innego Damiana Balińskiego jak w 2013.
W parze na przykład z Niki Petersenem.
To już czas pokaże. Ja na razie skupiam się nie na tym, jaka będzie para, ale na tym, żeby zbudować sobie taki warsztat, który pozwoli mi na szybkie ściganie się.
Zanim pożegnamy się z naszymi słuchaczami, zanim pożyczymy sobie też wszystkiego dobrego, bo to było, nie było, ostatni magazyn żużlowy w tym roku, zaglądamy do najnowszego numeru tygodnika żużlowego, który już od jutra w punktach sprzedaży, a tam trwa nadal spór o pieniądze pomiędzy Włókniarzem a Sajfudinowym. W tym klubie szykują się zmiany. Czy zawodnik znajdzie się jednak w drużynie Unibaxu? To oczywiście ze znakiem zapytania. Który z zawodników najczęściej zmieniał barwy klubowe w polskich klubach? To też w tygodniku żużlowym. Nigdy Jerzy Kaczmarek był jednym z najlepszych sędziów sportu żużlowego, ale też był osobą kontrowersyjną. Teraz swoją krytyczną ocenę o torach i o komisarzach przedstawi w trzech kolejnych rozmowach. Wiemy, że pan Jerzy też przecież związany z naszym regionem. Są stałe felietony dziennikarzy Adama Jeźwieckiego, Bartłomija Czekańskiego, Roberta Nogi i Waldemara Bałdy. Na pytania dziennikarzy odpowiadają też żużlowcy, m.in. Damian Baliński z Fogo Unii Leszno, bracia Pawliccy też z Fogo Unii Leszno. Są też statystyki i artykuły problemowe. Darku, zaczynamy od najstarszego. Co tak na koniec chciałbyś powiedzieć wszystkim fanom czarnego sportu? Bo przecież wiem, mówiłeś, że nie chodzisz na mecze, ale gdzieś tam Unia Leszno jest na pewno bliska sercu. No i mamy koniec roku, mamy nowy rok przed nami. Jakieś życzenia? Co chciałbyś?
No, kibicom przede wszystkim chciałbym złożyć czy podziękować może też za zaufanie do Damiana, ale myślę, że kibice wiedzą, co w tym facecie drzemie i dlatego obdarowują go. I życzyłbym kibicom, żeby ten facet w przyszłym roku robił im po 10 punktów. I myślę, że to byłby najlepszy prezent dla leszczyńskich kibiców na przyszły rok, na nowy rok.
Oby tak było, Damian.
Ja tak przy okazji pokrótce też przy tej okazji chciałbym podziękować przede wszystkim swoim sponsorom, którzy wspierali mnie w tym roku, a jest to Huta Szkła Glos z Ponieca, firma Marvin z Piasków, panom Markowi Jackowi Malepszym, hurtowni papierosów Almark, firmie Agromik z Rojęczyna, Marcinowi Bajerowi z firmy MB Pharma oraz Piotrowi Kępce z Iveco Kępka. Też bardzo gorąco dziękuję wszystkim kibicom, którzy cały czas wspierają naszą drużynę, mnie szczególnie w tych takich trudnych momentach, jak to było w tym roku, w ogóle nie układało się, jednak gdzieś tam te słowa otuchy cały czas padały i do dzisiaj tak to odbywa się, także bardzo gorąco dziękuję. Chciałbym pozdrowić rodziców, mamę, tatę, żeby mama się nie denerwowała, od Darka również, żeby się nie denerwowała tym, co się dzieje i no i oczywiście swoją najbliższą rodzinę, czyli żonę i chłopców Mikołaja, Filipa, żonę Anetę, żeby nie było jakichś tam
innej żony
podejrzeń, że tak powiem, bo w domu będę miał opiernicz. Także tu oczywiście żartuję. No i generalnie wszystkim kibicom i fanom chciałbym życzyć szczęśliwego nowego roku, żebyśmy w przyszłym roku oglądali inny zespół, jak to było do tej, no w tym roku przynajmniej, no z innym powiedzmy zawodnikiem, Damianem Balińskim, w sensie takim odmienionym, żebym spełnił ich oczekiwania i ja również swoje, także bardzo im tego życzę, żeby w przyszłym roku wszystko układało się tak, jak sobie wymarzą i żeby no przede wszystkim szczęście i zdrowie.
Oby tak oczywiście było. Ja Państwu dziękuję za uwagę w tym minionym 2013 roku. Dziękujemy wszystkim sponsorom transmisji żużlowych. Było ich przecież sporo, od Grand Prix przez mecze ligowe, dużo tych wszystkich imprez indywidualnych. Również sponsorowi naszego magazynu żużlowego, zakładom mięsnym Biernacki z Goliny. Naszym gościom dziękuję za przybycie do studia. No, powiem szczerze, że nawaliłem w pewnym sensie. Nie wiecie w jakim, ale to przyznam się. Tydzień temu była sytuacja taka, że byliśmy przed Wigilią, były opłatki. Dzisiaj jesteśmy przed Sylwestrem, ale nie jestem przygotowany bez szampana. Przepraszam.
Może nadrobimy.
Może nadrobimy to jakimś szampanem Piccolo gdzieś już później, takim dziecięcym. Jeszcze raz wszystkiego dobrego na ten nowy rok. My spotykamy się w magazynie żużlowym równo za tydzień, mimo że też jest taki dzień świąteczny, ale oczywiście magazyn żużlowy będzie najbliższy poniedziałek o godzinie 18:15. Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję naszym gościom. Darek Baliński i Damian Baliński.
Dziękuję.
Żużlowa rodzina. To tyle. Do usłyszenia za tydzień o zwykłej porze.
Magazyn żużlowy. Każdy poniedziałek od 18:15 wyniki, statystyki, rozmowy, przegląd prasy żużlowej i konkursy.
Reklama.